Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Z tej strony mikrofonu Katarzyna Kochnowicz, Inoziele. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiejsza audycja przebiegnie nam bardzo owocnie, bo będziemy mówić właśnie o owocach, o jesieni i o tym, jak bardzo ona ma dla nas wiele darów. Do usłyszenia po piosence.
Pytasz, czemu na trawie jest szron i skąd nadchodzi czarny frok? Chmur, które idą do nas, wiatr wie ze wszystkich stron. Lepiej zamknę drzwi. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka.
Przez okno raczej nie przyszedł nikt, ale podobno nie wszystko widać, gdy
na szybach i na trawie jest szron.
Czarny frok,
chmur, które
idą do nas,
wiatr wie ze wszystkich stron. Lepiej zamknę drzwi. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. Nie da oszukać, strach jest ten sam, jak wtedy. Wiem, że nie ma nic gorszego niż buka. Mówi, że wróci, ale nie wiesz kiedy. I stanie pod domem, bo siebie się nie da oszukać, strach jest ten sam. Na pewno, że kiedy przyjdzie, jasne będzie jedno. Złe myśli nie były tego warte. Zostawię drzwi otwarte.
Witam Was ponownie, drodzy radiosłuchacze. Po dłuższej przerwie wakacyjnej, mamy wrzesień, jest to czas owoców, tak obrodziły nam w tym roku dosyć na bogato. Ja w domu tonę w śliwkach prywatnie, ale ogólnie dzisiaj mamy audycję taką o zielarstwie, o roślinach. To dzisiaj będą nie inoziele, to dzisiaj będzie tylko ino owoce, tylko owoce. I w czym one mogą nam pomóc? Bo leczniczo mamy ich naprawdę bardzo dużo. Dzisiaj chciałabym się skupić na przykład na kalinie, na bzie czarnym, na czeremsze. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy zadarli głowę do góry. Jeśli ktoś jest w domu, niech zamknie sobie oczy i wyobrazi takie przebogate, kipiące krzewy owocami. I na pierwszy ogień chciałabym, żebyśmy poszli z kaliną. Bo mnie zaskoczyło na przykład, gdy zaczynałam mieć do czynienia z zielarstwem, że owoce kaliny koralowej są jadalne. Nie kojarzyły mi się one nigdy w żaden sposób jakoś spektakularnie. Mają smak taki cierpko-gorzkawy, podobny do żurawiny, ale po przemrożeniu lub zagotowaniu gorycz zanika. I owoce kaliny, co jest ważne, w sumie uchodzą za lekko toksyczne na surowo. Ale dotyczy to zwłaszcza takich owoców twardych, niedojrzałych, bo dojrzałe owoce zbierane po przymrozkach są mięciutkie, są szkliste i zazwyczaj nie ma problemów żołądkowych po skubywaniu takich dojrzałych i przemrożonych owoców, przynajmniej tak twierdził Łukasz Łuczaj. W Kalinie wszystko jest lecznicze, ponieważ i kora, i cienkie gałązki, i kwiaty na wiosnę, i jagody oraz oddzielone od jagód pestki. I działanie lecznicze mają niemal wszystkie organy, które ma człowiek, na mózg, na serce, na żołądek, na wątrobę, na narządy płciowe, na płuca i naczynia krwionośne, no na wszystko. Ale po kolei i dokładnie, żeby nie było tak cudownie, w związku z kaliną mamy też zagrożenia, tak? Powinno się zwrócić uwagę na to, że preparaty z kory kaliny są przeciwwskazane na przykład przy zwiększonej krzepliwości krwi, przy skłonnicy do zakrzepicy, przy niskim ciśnieniu. Kalinę na przykład można stosować, ale krótko, ponieważ obniża ona ciśnienie. Nawet jeśli byłaby to większa kiść takich jagód, a nie mówiąc już, jeśli byśmy mieszali sok z miodem, to już wtedy za dużo obniża to ciśnienie. Bo kaliny używa się głównie do leczenia dolegliwości wrzodowych żołądka, jednak jeśli jest nadkwasota, może ona zaszkodzić. Z powodu wysokiej zawartości puryn w owocach nie należy stosować kaliny przy artretyzmie, przy podagrze i schorzeniach nerek. Myślę, że kalina jest takim owocem niedocenianym też przez, jakby to powiedzieć, no, głównie kobiecym zielem, ponieważ kora kaliny może nam przynieść bardzo dużą ulgę w bolesnych miesiączkach. Będę chciała o tym opowiedzieć na następnej audycji, ponieważ teraz jest jeszcze za wcześnie. Takie gałązki późną jesienią albo się zazwyczaj wtedy w czasie, kiedy korzenie się także pozyskuje, okorowuje i zbiera, jak już opadną liście, i wtedy opowiem wam dokładnie, jak taką swoją naturalną nospę sobie zrobić. A następnym owocem, takim kolejnym, którym chciałabym powiedzieć, myślę, że nikogo to nie zdziwi, jest czarny bez. Bo jeśli chcemy mówić o owocach dzisiaj, to także i o przetworach. Znamy szeroko przeciwwirusowe właściwości czarnego bzu, bo jest jednym z najpopularniejszych środków stosowanych jako takie zioła, owoce na odporność. Jest również surowcem zielarskim, stosowanym w takim tradycyjnym zioleśnictwie przez wieki. Jednak dzieci nie zawsze lubią pić z niego soki, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj na audycji zaproponuję formę żelków, ale to za chwileczkę. Jakie działanie ma taki owoc czarnego bzu? Ja o nim rok w rok wracam do audycji i mówię, dlatego że on jest bardzo silnym ziołem, owocem, surowcem zielarskim, którego mamy naprawdę dużo tutaj w okolicy, jest łatwo dostępny, rośnie w fajnym, czystym terenie. Można go pozyskać bardzo łatwo i suszony, i nawet w sklepach zielarskich jakość tego surowca jest okej, więc bardzo go polecam. I wracając, jakie działanie ma owoc bzu czarnego? Działa przeciwwirusowo, działa immunostymulująco, troszeczkę napotnie, w większej ilości pity może działać lekko przeczyszczająco. Działa przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo. Ale jakie składniki odpowiadają w nim za to działanie? Ponieważ oprócz antocyjanów, garbników, polifenoli, czyli takich antyoksydantów, wymiataczy wolnych rodników, odpowiadających za te podstawowe efekty, zawiera w swoim składzie białka inaktywujące rybosomy, którym przypisuje się działanie właśnie przeciwwirusowe. Czyli jest, to nie jest taki pic na wodę, jakiś fotomontaż, coś, gdzie ktoś marketingowo gdzieś jedzie, tylko faktycznie badania naukowe na przykład na myszach wykazały zahamowanie replikacji wirusa grypy i stymulację bardzo dużą odpowiedzi immunologicznej, a także działanie przeciwbakteryjne. I stosowanie preparatu bzu czarnego skróciło trwanie choroby o średnio 3-4 dni w porównaniu z placebo w przypadku wirusa grypy A i B. Czyli tak w skrócie, to działanie jest potwierdzone i jakby warto się na tym bzie skupić. Chociażby troszeczkę, chociaż ze 2-3 słoiczki mieć na sezon jesienny. Oprócz takiego działania antywirusowego, owoc bzu czarnego stymuluje nam wytwarzanie cytokin, a co za tym idzie, aktywuje system odpornościowy. I owoce trzeba zbierać, gdy będą już bardzo dojrzałe, bo zjedzenie niedojrzałych wiąże się z zażyciem sambonigryny. A co jest z tym związane? Biegunka, wymioty, osłabienie, czyli pamiętajmy o tym, że surowy owoc czarnego bzu absolutnie go nie jeść. Jednocześnie warto pamiętać, że podczas obróbki termicznej, czyli zwyczajnego gotowania, a także w trakcie suszenia, sambonigryna rozkłada się, więc jest to wystarczające zabezpieczenie, żeby móc bezpiecznie sobie takie przetwory spożywać i wtedy nam nic nie grozi. I wtedy możemy zrobić z takich owoców sok, możemy zrobić syrop albo wino. Przetwory z czarnego bzu są uważane za bezpieczne i można je podawać także kobietom w ciąży i dzieciom. I myślę, że są to mocne przesłanki, bo i z tradycji, i z badań naukowych możemy powiedzieć, że działa i że jest to działanie wspomagające. I warto pamiętać o tym, że wszystkie rzeczy wspomagające odporność teraz, one mają wspomóc nasz organizm w pokonaniu infekcji. One magicznie jej zahamują, nie zapobiegną całkowitemu pojawianiu się katarów, przeziębień i gryp. Ważne, żeby odżywiać się zdrowo, żeby hartować swoje ciało, żeby się ruszać i wtedy wspomagamy swoją odporność najbardziej. Takie przetwory czarnego bzu nie są cudownym składnikiem, dzięki któremu nie będziemy chorować. I sprawdzają się głównie nie jako profilaktyka, czyli że łykamy je wcześniej, żeby zapobiec zachorowaniu, ale właśnie podczas infekcji, w momencie, kiedy zaczyna nas coś łapać, to jest taki zastrzyk, który właśnie sprawia, że nasz układ odpornościowy dostaje takiego kopa i zaczyna fajniej z infekcją walczyć. Kolejnym takim owocem, już mniej znanym myślę, o którym chciałam dzisiaj wam opowiedzieć, jest owoc czeremchy. Ponieważ jeśli chodzi o owoce czeremchy, można je stosować podobnie do bzu czarnego, ponieważ zawierają mnóstwo antyoksydantów, witaminy C, rutyny, antocyjany, czyli bardzo podobnie do bzu także, no oprócz sambonigryny. Podobnie jak bez, pestki mają w sobie glikozydy cyjanogenne, ale w przypadku czeremchy związkiem czynnym jest prunazyna, która rozkłada się do cennego kwasu pruskiego, takiego, czy jeszcze straszniej brzmiącego, może się nam kojarzyć, cyjanowodoru. Ale chciałabym powiedzieć, że zanim uciekniecie z przerażeniem i zaczniecie wysyłać mi jakieś maile i informacje, że truję wszystkich ludzi, co ja tu opowiadam na antenie, uspokajam, że te same glikozydy cyjanogenne są w bzie czarnym, są w pestkach wiśni, w pestkach czereśni, moreli, są w gorzkich migdałach. I tutaj też odnośnie migdałów, w czeremszy jest też amigdalina. I stąd na przykład, jak sobie taką czeremchę, a rośnie jej u nas mnóstwo, ma takie małe czarne owocki, jak potrzecie sobie roztarte liście, to one pachną tak troszkę migdałami. To taka ciekawostka i dygresja. I w tych wszystkich surowcach zawarte są glikozydy cyjanogenne, a nikt nie krzyczy, że morele są toksyczne. Dlaczego? Jest na to taka prosta rada. Wystarczy nie jeść pestek, czyli pestki wypluwamy lub oddzielamy podczas robienia przetworów, to jest bardzo ważne. Albo poddajemy całość obróbce termicznej. Tutaj trafiłam na taką ciekawostkę dzisiaj, przygotowując się do audycji, że dlatego Indianie owoce czeremchy suszyli, ponieważ ten glikozydy się dezaktywowały, rozkładały i można było bezpiecznie spożyć. I uwaga taka, jeśli połkniecie pestkę przez przypadek, nic takiego się nie stanie, oprócz ewentualnego tam ryzyka zadławienia, wiadomo. Pestki są dość spore, ale nadal nieco mniejsze od wiśni, dość łatwo się je oddziela. A ogólnie owoce czeremchy mają działanie lekko przeciwbakteryjne i moczopędne. I ten enzym purazyna, czyli ten jeden z tych glikozydów cyjanogennych, znajduje się również w liściach, w gałęziach i w korzeniu. I myślę, że to właśnie dawka, czyli lekarstwo i między innymi dzięki niej napary czeremchowe z tych części mają zastosowania przeciwbakteryjne. I właśnie też myślę, że takie moczopędne i troszkę lekko przeczyszczające. Teraz chciałabym zaprosić was na krótką przerwę. Po przerwie opowiem wam o aromatycznej malinie i jak zrobić proste żelki i dla dorosłych, i dla dzieci. Do usłyszenia po przerwie.
Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie. O, wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz.
Czy będziesz żyć pośród gór lub może miast wielkich mur?
Zasłoni je, wrzuceni w siebie.
Co wiecznie trawić się ma
od nieba aż po ziemię.
Więc przez płonący las przeprowadź mnie.
Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie. Jak wielka rzeka w pełniu ratuj mnie.
Poznają ten świat, poznają gwiazdy i ziemię.
O, wszyscy pod niebem.
Czy poznasz świat lejąc łzy, czy w zgodzie z nim będziesz żyć?
Zależy
tylko od ciebie.
Czy będziesz stąpać po dnie lub z głową chmura we śnie?
Wrzuceni w siebie.
Choć wiecznie płonie ten świat, to w sercu wierzę, że ja
już się nie zmienię.
Więc przez płonący las przeprowadź mnie. Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie. Rzeka w płyniu ratuj mnie.
Więc przez płonący las przeprowadź mnie. Niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. Więc przez płonący las przeprowadź mnie. Jak wielka rzeka w płyniu ratuj mnie.
Witam was, drodzy radiosłuchacze, po przerwie. Wracamy do tematu owoców jesiennych. Jak jesień, to i późne, soczyste, piękne i słodkie maliny. Żeby nie było, zawsze te maliny wiązały mi się, kojarzyły mi się z grypą. Jak chorowaliśmy, mama nam zawsze dawała, mnie i mojemu bratu, sok z malin właśnie tak na potnie. No i to miało sens. Owoce malin zawierają dużo kwasów organicznych, między innymi cytrynowy, jabłkowy, salicylowy. Zawierają pektyny, antocyjany, zawierają związki śluzowe, czyli wszystko, co nam powleka, co nam działa wymiatająco na wolne rodniki, co nam działa przeciwzapalnie. Owoce malin są też źródłem witamin C, E, witamin z grupy B, takich jak B1, B2, B6, mają związki mineralne potasu i magnezu, więc działają nam jak taka napotna, rozgrzewająca, powlekająca i odżywcza kroplówka w formie soku owocowego. No ale nie tylko owoce są surowcem, dodam tak na marginesie, że liście malin też są bardzo cenionym surowcem. I w medycynie ludowej stosuje się owoc, kwiat, liście oraz łodygę jako lekarstwo napotne. I maliny leśne uważa się za lepsze od ogrodowych. Liście malin zaparza się głównie przeciw kaszlowi i gorączce. No, a dawniej święconymi maliniakami, takimi gałązkami malin, okadzano chore bydło. To jest bardzo ciekawe też. Według doktora Henryka Różeńskiego działanie przetworów z maliny, jeśli chodzi o liście i pędy, to one działają głównie moczopędnie, napotnie, no przez to, że działają moczopędnie, no i też napotnie, to obniża się temperatura, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie, działają tak przeciwbiegunkowo z racji zawartości garbników i słabo żółciopędnie. A owoce, które są dla nas dzisiaj najważniejsze, działają wykrztuśnie, działają wzmacniająco ze względu na zawartość tej ilości minerałów, o których mówiłam. Działają troszkę napotnie, przeciwgorączkowo, przeciwmiażdżycowo i są właśnie ze względu na to działanie wskazane w przeziębieniu, w gorączce, we wszelkiego rodzaju chorobach zakaźnych, w zaburzeniach trawiennych także. Jeśli mamy nieżyt żołądka albo jelit, albo biegunkę z tym związaną, to też owoce malin będą się sprawdzały. W jaki sposób możemy je użyć? W formie naparu. Na przykład 3 łyżki owoców zalać 2 szklankami takiej wrzącej wody. Odstawiamy sobie na 20 minut, cedzimy. Możemy napar z takich owoców osłodzić miodem i pić sobie po szklance 4 razy dziennie. A w przypadku niemowląt będą to 2 łyżeczki lub 1 łyżka, a w przypadku dzieci od 100 do 150 ml kilka razy dziennie, tak żeby poić kogoś, tak jak robiły nasze mamy i babcie. A jeśli ktoś z dorosłych ma ochotę zaszaleć, to można zrobić także nalewkę malinową. Pół szklanki na przykład owoców zalać 400 ml wódki, wytrawiać 2 tygodnie i przefiltrować. Taką nalewkę na owocach możemy zażywać 3-4 razy dziennie po 15 ml. Ja lubię mieszać taką malinową nalewkę z miodem, wtedy wychodzi taki alkohol mel, działający wybitnie, wzmacniająco i wykrztuśnie. Jest bardzo aromatyczny. A nalewkę, na przykład, jeśli by nas pokusiło zrobić na liściach w ramach takich eksperymentów, że tak powiem, jeśli ktoś do tej pory nie robił, to ona doskonale sprawdza się przy skórze łojotokowej, z takimi spryszczami, z wągrami, doskonale oczyszcza pory. Jeśli ktoś ma opryszczkę teraz w związku z właśnie z obniżeniem odporności w okolicach oparzeń, w okolicach ran, jest fajna do przemywania i w przypadku takich mokrych wyprysków. Ale także można ją zażywać wewnętrznie po 10 do 50 ml przy bólach brzucha oraz złym trawieniu. A teraz, że tak powiem, najsmaczniejszy moment audycji. Mogę się założyć, że zaczęły wam ślinianki pracować. Chciałabym opowiedzieć, jak przygotować takie proste żelki. Jest to tyle fajniejsze niż syrop, że robicie raz na jakiś czas, no i chowamy sobie do puzderka, nie mamy problemu z dawkowaniem. Zresztą dzieci bardzo chętnie zjadają takie rzeczy, więc to szybko znika paradoksalnie. Chciałabym wam opowiedzieć, jak zrobić taką bazę z suszonego bzu albo z malin, ponieważ nie każdy ma dostęp do świeżego czarnego bzu. Można kupić normalnie sobie w sklepie zielarskim. Po pierwsze i najfajniejsze, możecie sobie urozmaicać tę technikę, bo z żelkami na bazie soków owocowych jest o tyle fajnie, że możecie, jeśli nie macie bzu, użyć malin lub soku jakiegoś aroniowego, co tam macie. Możecie dodać borówek zamiast naparu jakiegoś ziołowego, którym chcecie sobie dodać. Możecie dodać jakąś fermentowaną herbatkę, co wam przyjdzie do głowy. I pamiętać trzeba o tym, że jeśli mówimy o takich żelkach, to proporcje wszystkie są orientacyjne, bo tak naprawdę dochodzi się do tego drogą eksperymentów, jakie proporcje w takich żelkach są idealne dla nas i dla naszego dziecka. Bo na przykład nie każdy lubi, nie wiem, kardamon albo wanilię, albo nie każdy lubi cynamon albo maliny i można sobie dobrać to według swojego własnego widzimisię. Zawsze największym takim problemem związanym z żelkami jest pytanie, ile dodać tej żelatyny. Dla mnie najważniejsze jest, żeby zgadzała się proporcja żelatyna do wody. Bo próbowałam różnych i według mnie minimalna to takie 3 łyżeczki na kubek płynu, soku, czym był ten płyn, nie był soku, czy wyciskanego, czy przygotowanego, czy naparu. Można dać spokojnie 2 razy tyle, jeśli lubimy twardsze takie żelki, ale to jest kwestia eksperymentu. Co wam lepiej odchodzi od foremki, jaka forma bardziej wam pasuje. Ja na początku eksperymentowałam, wlewając po prostu sok właśnie zmieszany do, nie wiem, do kartonu po mleku, żeby pokroić po prostu, zobaczyć, jaka jakby forma najbardziej mi pasuje. I stanęłam na tych 3 łyżeczkach. Te domowe żelki, one mają taką konsystencję twardszą troszkę od normalnej galaretki, ale bez problemu można je trzymać i przenosić w rękach. Niestety nie są takie żujące jak kupne żelki w stylu takich żelków na H, ale żeby osiągnąć taką żujkowatość tych żelków, trzeba by było dać od groma cukru i syropu glukozowo-fruktozowego, a tego nie chcemy. No bo to obniża odporność i wystarczą nam pektyny i naturalne cukry występujące w owocach. I takie żelki są pyszne według mnie, łatwe do zrobienia i myślę, że smak oraz właściwości zdrowotne wynagrodzą nam słabą żujowatość takich żelków, a i zabawa jest fajna i przednia razem z dziećmi. W wersji dla wegetarian i wegan można dodać agar, mniej więcej taką samą ilość, niestety nie mam dużego doświadczenia z agarem, więc jeśli ktoś będzie miał feedback, to bardzo chętnie zapraszam do wymiany zdań w temacie. Robiłam tylko raz taką krojoną blachę, ale widocznie dałam go troszkę za mało, więc zachęcam do eksperymentów w tym temacie. Jak się zabrać za zrobienie takich przeciwwirusowych żelków na bazie czarnego bzu? Żeby przygotować takie żelki, potrzebujemy mocnego wywaru z bzu czarnego lub soku z bzu, jeśli ktoś ma. Wywar jest również bazą do innych rzeczy, na przykład do domowego syropu z bzu, który też będziemy można sobie samego zrobić. Przygotowanie jest bardzo proste, bo bazowo ja brałam 100 gram suszonego bzu albo owocu bzu, zalewałam 3 litrami wody, najlepiej takiej miękkiej, żeby nie była, miękkiej po prostu. Gotujemy całość na średnim ogniu do czasu, aż zredukuje się o połowę. Nie zbierajcie piany, ani nie zbierajcie szumowin, bo one też mają właściwości czynne. Trwa to z godzinkę, ale nic. W tym czasie nie musicie robić. Możecie sobie przeglądać na przykład Facebooka. Ono się zredukuje samo. Po tym czasie bierzecie sitko, przelewacie syrop i przecieracie przez siteczko. Osobiście nie cierpię przecierania różnego rodzaju rzeczy, tak jak na przykład, nie wiem, pomidorów, ale w tym przypadku jest tak łatwo, że spokojnie dacie radę. I taką przytartą bazę można połączyć z miodem, z cukrem, zrobić sobie syrop albo właśnie żelki. Proste, prawda? Mam jeszcze inną, taką bogatszą wersję. Wersję żelków nie tylko dla dzieci. I w tej wersji jeden kubek mocnego wywaru z czarnego bzu albo soku z bzu czarnego łączymy z połową kubka naparu z imbiru, ponieważ on działa rozgrzewająco, lub soku malinowego, lub soku borówkowego, lub jakiejś fermentowanej zaparzonej herbaty, lub co wam się tylko marzy. 5-6 solidnych łyżek żelatyny plus kilka łyżek wody do nasączania tej żelatyny. I do smaku można dodać, jak już tak troszkę przestygnie, jeśli tej żelatyny nie będzie dużo, za dużo, bo wtedy szybko się łączy, troszkę miodu. Albo szczyptę ulubionych przypraw, na przykład, nie wiem, zmielonego kardamonu, jeśli ktoś lubi. taką żelatynę przekładamy do kubeczka i zalewamy zimną wodą. Zostawiamy sobie na kilka minut, żeby napęczniała. Teoretycznie współcześnie nie trzeba już niczego robić, bo ta żelatyna jest tak przygotowana do dodania bezpośredniego, ale ja tam wolę sobie żelatynę namoczyć, lepiej się rozprowadza. Wtedy mam pewność, że wszystko się rozpuściło, a nie gdzieś zgrudziło po w jakiejś części. Teraz tak, teoretycznie od razu możecie wszystko połączyć, ale jeśli macie ochotę skorzystać sobie z właściwości miodu, to najlepiej jest najpierw rozpuścić go w naparze imbirowym, też najlepiej takim tylko leciutko podgrzanym i dodać napar w drugiej fazie, żeby masa nieco nam ostygła. I uważajcie proszę na zawartość cukru. Pamiętajcie, że jeśli używacie gotowych syropów, często są mocno schłodzone i żeby tu nie przesadzić, bo będziemy mieć odwrotny skutek. W każdym razie podgrzewamy lekko napar imbirowy i rozpuszczamy w nim miód. I w tym czasie podgrzewamy sobie w rondelku wywar z bzu czarnego. Ma być gorący, ale nie wrzący. To nie musi być ukrop taki, on i tak się zżeluje. Dodajemy żelatynę, przyprawy, porządnie mieszamy do rozpuszczania tej żelatyny. Najlepiej jest to robić za pomocą takiej trzepaczki. I im więcej żelatyny, pamiętajcie, dodacie, tym żelki będą twardsze i tym szybciej trzeba machać tą trzepaczką, bo całość może dość szybko stwardnieć. Można zostawić na chwilkę do przestygnięcia i dołączyć później imbir z miodem energicznie mieszając, żeby tam było jak najmniej strat. Ostrożnie przelewamy sobie całość do foremek. Jeśli nie macie takich specjalnych żelkowych foremek, to można całą formę do pieczenia wyłożyć albo użyć kokilek, albo po prostu jakichśkolwiek foremek silikonowych, albo takich są teraz jednorazowe nawet można, albo na dużą blachę. Można posmarować warstewką oleju troszkę papier do pieczenia i wylać taką masę. Wtedy ona lepiej będzie odchodziła od wszystkiego. Przekładamy foremki do lodówki i po kilku godzinach, u mnie to było po niecałych dwóch, będziecie mieć swoje domowe żelki na przeziębienie, w których wy kontrolujecie ilość cukru i możecie je przechowywać przez tak myślę, do 5 dni w lodówce. Jeśli daliście dużo cukru, spokojnie wytrzymają nawet 2 tygodnie. Ale jeśli to jest sam sok taki po prostu, to trzeba obserwować. To taka teoria, bo ja jestem pewna, że takie żelki rozejdą się w mig. Jeden żelek jest u mnie odpowiednikiem około łyżki syropu. Tradycyjnie stosuje się około łyżeczki domowej syropu co godzinę. Nie 3 razy dziennie czy coś, ale w zależności od wielkości wychodzi żelek co godzinę 2. Ważne jest, żeby były podawane w miarę regularnie, a nie, że najemy się garść rano i potem długo już nic, tylko żeby stymulować ten układ odpornościowy tak co chwilę. Przydatny jest bardzo na początek choroby z lekką gorączką, ale ja powiem wam, że i tak lubię takie żelki wcinać od tak, nie tylko gdy jestem przeziębiona, bo je po prostu lubię. To tak, w odniesieniu do innych przetworów, na stronie Radia Ain Karim można odsłuchać sobie moich audycji z zeszłych lat. Tam wspominałam jeszcze o aronii, o oksymelach, czyli łączeniach octu z miodem i macerowaniu tym określonych ziół, o wielu innych jeszcze rzeczach. Możecie spokojnie sobie je odsłuchać na stronie Radia Ain Karim. W zakładce audycje. Wszystkie audycje i noziele tam są zamieszczone do odsłuchania, także serdecznie zapraszam. No i wiadomo, jesień, ale ta późniejsza, to też czas na zbiór kłączy i korzeni i o tym chciałabym wam opowiedzieć już następnym razem. Myślę, że kiedyś przyszłościowo może uda się nam albo na wiosnę jakieś warsztaty lokalnie zrobić tutaj na terenie gminy Tokarnia, to może pokopiemy razem jakieś korzenie i przerobimy je na maści. Opowiem wam coś jeszcze więcej. Bardzo miło było mi dzisiaj opowiadać wam o tych owocach. Mam nadzieję, że skorzystacie na jakimś przepisie. Recepturę z dzisiaj zamieszczę na stronie Inoziele na Facebooku. Także serdecznie zapraszam. Do usłyszenia. Audycję prowadziła Katarzyna Kochnowicz i Noziele. Pozdrawiam. La 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 la
wiele mi opowiedział. Dałaś mi go bez słów, jednak on dobrze wiedział, jesień wszystko odmienia. Nieś się smutek i łzy, lecz zawdzięczam jesieni, że kiedyś kwitły psy. La 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 la. Złoty liść opadł z drzewa naszych uczuć i marzeń, tulę do ust i szepczę, że to nie takie proste. Złoty liść opadł z drzewa naszych uczuć i marzeń, tulę do ust i szepczę, że to nie takie proste. Jesień wszystko zamienia, zwiędły liści wiatr. Miłość moja do ciebie wciąż trwa, wybacz, że trwa. Garstkę prochu liścia zostawiłaś po sobie, garstkę prochu wspomnień porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr.